Pokój i dobro, Maryja.
Maryja.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji Rycerstwa Niepokalanej. Dzisiaj ze mną w studiu są...
Mateusz.
Piotr.
Audycję poprowadzi dla Państwa Olga, a tematem dzisiejszej audycji będzie proście, a przyjmiecie. Zaczniemy oczywiście od modlitwy do Ducha Świętego, aby to spotkanie było dla wszystkich nas owocne.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta audycja była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Zanim rozpoczniemy, poprosiłabym Piotrza o odczytanie fragmentu Ewangelii, który będzie przyświecał naszej dzisiejszej audycji.
Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
No właśnie, taki fragment Ewangelii, w którym wszystko wydałoby się oczywiste. Proście, a otrzymacie, kołaczcie, otworzą wam. Ile razy w waszym życiu się zdarzyło, że prosiliście, prosiliście, prosiliście i cisza? Albo pukaliście i wcale nikt wam nie otwierał. Myślę, że taki obraz w naszym życiu częściej spotykamy niż ten, który rzeczywiście wyłania się z dzisiejszej Ewangelii.
Myślę, że faktycznie tak może być, że to jest dość częste doświadczenie, że prosimy, a nie otrzymujemy. I myślę, że może być tak, dlatego że prosimy, pragniemy otrzymać, ale nie potrafimy przyjąć. Biskup Ryś zwrócił uwagę, że w tym fragmencie, który na początku został odczytany, w oryginale greckim jest proście, a przyjmiecie, a nie proście, a otrzymacie. I dla mnie był to kopernikański przewrót w myśleniu o tym fragmencie Ewangelii, który jest dość popularnym w ogóle w Kościele. Często go słyszymy w liturgii słowa. Często go słyszymy w przestrzeni jakichś katechez czy rozmów o wierze. Ale jest to, dla mnie było to bardzo mocne. Właśnie dowiedzieć się, że powinienem prosić o to, żeby przyjąć, a nie żeby otrzymać, bo przecież Ojciec nasz niebieski wie, czego potrzebujemy. Jest miłością i chce nam to dać. Po jego stronie myślę, że nie ma problemu. Myślę, że problem może być po naszej stronie z tym, że nie potrafimy przyjąć.
Z tego fragmentu, z tego, co powiedziałeś, no to wynika, że Bóg cały czas daje. Że tak naprawdę On cały czas stoi za drzwiami i tylko czeka, aż zapukamy. A to w nas jest kłopot w tym, żeby przyjąć. Jak myślicie, jaki jest klucz do tego, żeby rzeczywiście przyjąć to, o co prosimy, żeby to rzeczywiście zostało nam dane, żeby odebrać może to, co na nas już czeka.
Myślę, że to jest droga poznania Ojca, Boga Ojca. To jest droga przez Chrystusa do Jego ojcowskiego serca, do serca, które jest pełne miłości, do serca, któremu można zaufać, do serca, które jest dobre. Przyjęcie tej prawdy, o której mówi Jeremiasz, że plany Pana wobec nas są pełne pokoju i szczęśliwości. Że my naprawdę możemy zaufać i oczekiwać. I to oczekiwanie, ta wdzięczność, ta wiara w to, że Bóg nas zaopatrzy, że jak mówi słowo, kiedy będziemy się troszczyć o sprawy Królestwa, to wszystko będzie nam dodane. Że to jest droga otwarcia serca przez Ducha Świętego na to, żeby zacząć przyjmować, bo to jest wejście też w logikę Królestwa Niebieskiego, gdzie wszystko jest darmo. Tak jak mówi Jezus do uczniów, darmo dostaliście, darmo dawajcie, darmo przyjmujcie.
W liście świętego Jakuba można znaleźć taki fragment: wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Jest tutaj podkreślona ta wytrwała. Ale też od razu tak mam na myśli, tak przychodzi mi inny fragment, który można powiedzieć, przeczy temu wszystkiemu. Przecież Jezus też się modlił w ogrójcu. I co prosił? No, żeby go ominął ten kielich. A jednak go nie ominął ten kielich. No i jak to jest, że prosił, no a w sumie nie otrzymał? Można powiedzieć, no to zniechęcające, no to co fragment, to inna jakaś logika. Ale no, tą spójną takim, no, tą klamrą jest to, że Jezus mówił, lecz nie moja wola, ale twoja się stanie. Dlaczego mielibyśmy się poddawać tej woli Bożej? Dlatego, że skoro Bóg jest miłością, Bóg mnie kocha i On wie, co jest dla mnie dobre, to Jego wola będzie dla mnie dobra. To przyniesie najlepsze efekty. I nawet gdyby mi się to nie podobało, lub no, tak by to było u Jezusa, że zostanę obdarzony, no właśnie obdarzony cierpieniem, chorobą, niezrozumieniem, odrzuceniem, no niechętnie przyjmuję taki podarek, ale jednak Pan Bóg właśnie ten, swój sposób, ten nieskończone w tej opatrzności potrafi nawet z największego zła czy tam cierpienia potrafi prowadzić większe dobro. No i być może niestety nie otrzymam tego, czego bym chciał, bo Pan Bóg wie dla mnie lepiej. Jest tak jak takim rodzic, który wie lepiej, że na przykład, nie wiem, no dziecku zaszkodzi zjedzenie dwóch czekolad naraz, ale dziecko bardzo chce, bardzo to prosi. A rodzic mówi, nie, no nie dam ci tyle, no bo to ci zaszkodzi. Dziecko nie, no nawet by nie pomyślało, że to zaszkodzi. I no my w takiej relacji też jesteśmy no, trochę jak te dzieci. Dlaczego jak te dzieci? No bo nie wiemy tego, co jest dla nas ostatecznie dobre. Nie potrafimy spojrzeć, no właśnie, nawet potrzebujemy daru mądrości, czyli tej umiejętności spojrzenia z takiej najszerszej perspektywy, takiej Bożej perspektywy.
No myślę, że tutaj w tym zakresie moim zdaniem właśnie to, żebyśmy umieli spojrzeć szerzej, wytrwalej, że czasami to, o co prosimy, nie nadchodzi, ale po jakimś czasie okazuje się, że nadchodzi coś lepszego niż to, o co prosiłem. Tak? Że dociera do nas czasami nawet po wielu, wielu latach, że gdyby nasze życie potoczyło się inaczej, tak jak sobie prosiliśmy o to i mieliśmy może żal nawet do Boga, że to nie wyszło tak, jak ja chciałem, to potem otwierają nam się oczy i widzimy, nie byłbym w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem, gdyby nie moja przeszłość, gdybyś mnie wtedy wysłuchał, a nie dał mi to, co jednak ty chcesz. Więc dla mnie też jakby to proście, a przyjmiecie. W tym się też zawiera, że my powinniśmy być otwarci na przyjmowanie. Nie oczekiwać od razu odpowiedzi, tak? Proszę już, żeby ten sąsiad, nie wiem, dał mi spokój i w tym momencie ciach, nie ma sąsiada, tak? Tylko o to, że rzeczywiście żebyśmy potrafili przyjąć z mądrością to, czym nas Bóg obdarza, co niekoniecznie jest tym, o co prosimy.
Tak, i chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co powiedział Mateusz, bo to było dla mnie bardzo otwierające, bo w Ewangelii Janowej, kiedy Jan pisze właśnie o modlitwie Chrystusa, jest taki werset, że modlitwa Jezusa została wysłuchana. I mam takie poczucie, że czasami jest tak, że prosimy, a nie otrzymujemy po to, żebyśmy odkryli to, czego naprawdę pragniemy. I to jest zmaganie Chrystusa też w Getsemanii, że On prosił, odsuń ode mnie ten kielich, nie chciał go pić. Ale ostatecznie ta wytrwałość w modlitwie doprowadziła go do poddania się woli Ojca.
Ten ogrójec też jest może taką trochę kwintesencją może naszego życia, kiedy się ściera taka ludzka strefa, także już, Panie Boże, ja już nie mam siły na to cierpienie, ja już po ludzku nie daję rady. I czasami to jest takie wołanie, jakby Bóg wysłuchuje tej modlitwy, ale nie przez to, że zabiera nam cierpienie, że odsuwa burzę, tylko że daje nam siłę w tym, żebyśmy właśnie zobaczyli sens tego cierpienia, albo umacnia nas w tym, żebyśmy jednak dali radę. Także czasami jest tak, że mi się wydaje, że już nie dam rady, że już nic nie wymyślę lepszego w tej sytuacji. I nagle budzimy się i otwierają nam się jakby oczy, więc ta modlitwa jest wysłuchana, ale w zupełnie inny sposób niż oczekiwaliśmy tego, niż prosiliśmy o to. Przyjmujemy to, ale właśnie może tak jak Jezus, tak? Że po ludzku bał się śmierci, bał się cierpienia, bał się bólu, ale mimo wszystko jakby w tej perspektywie Bóg go umocnił, że przecież dasz radę, bo jesteś Synem Bożym i to jest po to, żeby być odkupionym.
W starożytności też mówili ludzie, że bogowie każą ludzi spełniając ich marzenia. No i coś w tym też może być właśnie w tym powiedzeniu.
Myślicie, że do tego przyjmowania potrzebna jest wiara? Bo tak mi się kołacze cały czas po głowie ten fragment Ewangelii, że gdyby wasza wiara była jak ziarenko gorczycy, to powiedziałbyś do góry przesuń się i ona by się przesunęła. Nieodzownie mi się to łączy jakoś z tym fragmentem właśnie proście, a przyjmiecie, że czasami wydaje mi się też, że proszę o różne rzeczy, ale nie mam wiary, że to rzeczywiście może się wydarzyć. Że oczekuję na cud, ale w sumie nie wierzę, że on może się stać.
Tak. Tak, myślę, że wiara jest w ogóle naszym, myślę, naturalnym, powinna być naszym naturalnym stylem życia. To, co mówi Jezus, właśnie w tym miejscu, o którym wspomniałaś, kiedy mówi o wierze jak ziarnko gorczycy, to jest kontekst uzdrowienia syna epileptyka. Jezus mówi w tej Ewangelii, że dlatego, kto wierzy, nie ma rzeczy niemożliwych, bo wierzy w tego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. I myślę, że powinniśmy też inaczej odnieść się do wiary w to, o co prosimy, kiedy modlimy się wstawienniczo za innych, kiedy modlimy się za nasz Kościół. Wierząc w to, że ta modlitwa jest zgodna z wolą Ojca, bo mam wrażenie, jeśli chodzi o nas, to jest to, co mówiliśmy wcześniej, że my czasami po prostu potrzebujemy, żeby Jezus nam objawił to, czego naprawdę pragniemy i to, co będzie dla nas naprawdę dobre, żebyśmy mogli prosić o to, co mamy otrzymać, żeby odkryć te pragnienia. Natomiast myślę, że fundamentem tej prośby albo wsparciem tej prośby jest wiara, bo ona jest esencjonalna dla życia uczniów. Myślę, że prośba bez wiary nie ma jakby tej siły oddziaływania, że tak to ujmę, bo wiara jest konieczna, żeby być w relacji, żeby znać tego, którego proszę o to, co mam otrzymać.
Ale też na przykład nie mówimy, że wierzymy w szatana, czyli nie mówimy, że wierzymy w diabła, dlatego że słowo wiara ma też w sobie takie pewne kontekst zawierzenia, czyli też jakiegoś oddania się. Dlatego wierzymy w Boga, no i też wierzymy Bogu, tak, że On nam, on nas poprowadzi. Może nie tak, jakbyśmy chcieli. I mamy to też na kartach Pisma Świętego, to co fragment się tu pojawia. Ale fragment, który mi się tutaj przypomniał, to na przykład węże na pustyni, które kąsały Izraelitów. Jak się Izraelici modlili? No, prosili Mojżesza, żeby się wstawił za nimi, żeby Pan Bóg odesłał te węże. No i Pan Bóg wysłuchał prośby, chociaż nie tak, jakby sobie życzyli, bo nie zrobił tak, że te węże nagle uciekły. Nie. Mojżeszowi dał inną receptę, tak, żeby stworzył tutaj posążek węża, żeby go podwyższył i tam każdy, kto zostanie ukąszony, nie umrze, bo jeśli zwróci się do tej figurki. No i można powiedzieć, tak wysłuchał, ale tak trochę zrobił po swojemu, tak jakby trochę na złość im zrobił. A tutaj gdyby ten fragment też nam zapowiada wywyższenie Chrystusa, zresztą Jezus o tym wprost mówił, że potrzeba, tak, żeby został wywyższony jak ten wąż, ta figurka węża na pustyni, żeby też taki kontekst miała trochę przenośny, żebyśmy my, wtedy kiedy upadamy, kiedy jesteśmy skąsani, kiedy grzeszymy, żebyśmy się zwrócili ku Chrystusowi. Byśmy do Niego się zwracali. No i można powiedzieć, gdyby teraz zostały te węże odesłane, to nie mielibyśmy tego, nie mielibyśmy tutaj tej przyjemności, nie mielibyśmy się też do czego odnieść. Jezus też nie miałby się do czego odnieść w swoim nauczaniu.
Tak, tak i kolejną ścieżkę Mateusz otworzył odnośnie Izraelitów i odnośnie wiary i proszenia. W Księdze Wyjścia jest taki moment opisany w drodze Izraelitów Kanaanu, kiedy oni już po wyjściu z Egiptu, wyjściu, które obfitowało w cuda, w znaki, zostali wyprowadzeni mocnym ramieniem przez Boga, swobodnie wyszli z Egiptu, dochodzą nad morze, widzą, że zbliżają się do nich ścigający ich Egipcjanie, bo Pan odmienił serce Faraona wcześniej, no i wpadają językiem biblijnym powiedzielibyśmy w lament, można byłoby to określić dosadniej, w każdym razie panikują, że mając pretensje do Mojżesza, mając pretensje do Boga, że po co nas wyprowadziłeś, że dość grobów jest w Egipcie, że tu zginiemy teraz na pustyni. I Mojżesz zwraca się do Boga, co ma robić. Co ma robić w tej sytuacji wobec tego, co się dzieje, że przed nimi morze, za nimi Egipcjanie, a pośrodku rozżaleni Izraelici. I Pan mówi do Mojżesza, każ im wejść w morze, kropka. W następnym zdaniu mówi, a ty podniesiesz laskę nad morze i ono się rozstąpi na dwoje. I to jest właśnie tak z wiarą i z proszeniem, że ci Izraelici, oni nie wchodzili w morze, które się wcześniej rozstąpiło. To nie było tak, że nastąpił cud, który wzbudził wiarę w nich i oni przeszli przez to morze. Tylko oni mieli wejść w morze, pewnie w nocy. Więc jedyne, co odczuwali zmysłami, to to, że wchodzą w morze, bo jest mokro. Natomiast nie widzieli, że to morze się rozstępuje. Oni nie widzieli tego znaku. Więc w ich przypadku było tak, że ta wiara i pójście za słowem Pana poprzedziło cud, który miał nadejść. I myślę, że w proszeniu, bo często znajdujemy się w takim miejscu, gdzie przed nami morze, za nami Egipcjanie, nic się w tym życiu nie układa, są same problemy, cierpienie, nie widzimy już drogi wyjścia, zaczynamy mieć pretensje do Boga, że no czemu się tu znaleźliśmy, czemu mnie to spotkało i tak dalej. Myślę, że ta nauka, którą możemy czerpać od Izraelitów, z ich doświadczenia, to jest to, że czasami po prostu trzeba wejść w morze z zaufaniem, że laska nad nim zostanie podniesiona, a ono się rozstąpi i przejdziemy suchą stopą, bo nasz Bóg jest potężny. Amen.
Piękne zakończenie audycji. Drugi aspekt, który tutaj też zaobserwowałam, jest ten lament, że my też często się znajdujemy w takim położeniu, że pomimo tego, że doświadczamy w swoim życiu wielu cudów, to zupełnie ich nie dostrzegamy i lamentujemy, nie wierząc w to, że Bóg nas może z tego wyzwolić. Więc kończąc, chyba najlepiej będzie zamknąć tą audycję słowami, które je zaczęliśmy, czyli proście, a przyjmiecie.
I Pan Bóg daje nam zawsze dużo, bo chociażby w historii przemiany wody w wino dostali mnóstwo wina, tak mnóstwo, że przecież to, że to wesele, to się uratowało, to jedno, ale to z tego zostało to na długi, długi czas. I w tym też fragmencie tego przemienienia wody w wina, oni nie wiedzieli, kiedy to wino się przemieniło. Także Pan Bóg działa te cuda i my nawet nie wiemy, w którym to momencie się tak dokonało, tak dokładnie, tak nie potrafilibyśmy tego umiejscowić.
To co? Otwarcia oczu na cuda.
I otwarcia serca
wszystkim
na wiarę.
Życzymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w studiu byli Piotr i Mateusz. Audycję prowadziła dla państwa Olga. Proszę, żebyśmy zakończyli krótką modlitwą.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak
była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Święty Maksymilianie, módl się za nami.